Rozpoczynamy serwis informacyjny. Zapraszamy.
Jarosław Gowin został zdymisjonowany ze stanowiska ministra sprawiedliwości.
Premier Donald Tusk nominował na tę funkcję Marka Biernackiego, byłego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Odwołanie Jarosława Gowina nie ma związku z jego poglądami, zapewnił premier Donald Tusk. Dodał, że resort sprawiedliwości to nie jest miejsce do tworzenia sytuacji politycznych, kłopotliwych dla całego rządu oraz dla premiera.
Sam Jarosław Gowin powiedział, że decyzję premiera traktuje jako naturalną. Zwłaszcza w sytuacji głębokich i stale pogłębiających się różnic między nim a Donaldem Tuskiem co do kierunku działań rządu i co do wartości, na których ma się opierać polska polityka.
To kolejny minister, który odchodzi w krótkim okresie czasu. Rząd ma kłopoty i szuka tematów zastępczych. Tak do dymisji ministra Gowina odniósł się szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Mariusz Błaszczak.
W przypadku ministra Gowina został zdymisjonowany za swoje poglądy. W związku z tym ciekawe, jak długo minister Bernacki będzie ministrem. Być może krótko, ze względu na to, że Donald Tusk jest premierem rządu lewicowego, żeby nie powiedzieć lewackiego. Jeżeli rzeczywiście poseł Marek Biernacki jest przywiązany do swoich poglądów, to będzie miał kłopot, żeby w tym rządzie wytrwać, bo albo będzie musiał zmienić swoje poglądy w sprawie ochrony życia, albo odejść.
Z kolei szef Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, poseł Arkadiusz Mularczyk, zwraca uwagę, że w czasie tych 5 lat mieliśmy w każdym roku innego ministra sprawiedliwości.
To jest generalnie decyzja, która musi budzić wątpliwości, bo pokazuje, że pan premier Donald Tusk bardzo instrumentalnie traktuje funkcję ministra sprawiedliwości. Traktuje go w taki sposób, no jeśli przysparza mu punkcików wyborczych czy sondażowych, to jest ok, ale jeśli jest krytykowany przez media mainstreamowe, przez publicystów, komentatorów, no to go odwołuje. A zupełnie jakby traci z punktu widzenia to, do czego jest powołany minister sprawiedliwości, przede wszystkim do reformy, uzdrowienia i sanacji sądownictwa, więziennictwa i prokuratury.
Przypomnijmy, cała sytuacja jest pokłosiem wypowiedzi szefa resortu sprawiedliwości na temat sprzedaży zarodków do Niemiec.
Jarosław Gowin powiedział, że z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, że na embrionach dokonuje się rozmaitych eksperymentów naukowych, z reguły prowadzących do uśmiercenia tych embrionów.
Jarosław Gowin był pierwszym z ministrów sprawiedliwości III Rzeczypospolitej, który nie miał wykształcenia prawniczego. Jest doktorem filozofii.
Jego nominacja w 2011 roku na szefa tego resortu była największą niespodzianką personalną w drugiej kadencji rządu Donalda Tuska.
Swoje stanowiska stracili w poniedziałek także prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Grażyna Piotrowska-Oliwa oraz wiceprezes do spraw handlowych Radosław Dudziński.
Jako powód podano utratę zaufania, która uniemożliwia dalszą współpracę. Czytamy w komunikacie zarządu po posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Został już rozpisany konkurs na te stanowiska. Do momentu wyboru nowego prezesa pracami zarządu będzie kierował wiceprezes do spraw zakupów i IT Mirosław Szkałuba.
To efekt podpisanego w kwietniu memorandum dotyczącego budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa. Podpisali je w Petersburgu szef koncernu Gazprom Aleksiej Miller i prezes spółki Europol Gaz Mirosław Dobrut. O tym dokumencie nie wiedzieli premier oraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski.
Do sprawy odniósł się poseł Dawid Jackiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu.
Pani prezes Grażyna Oliwa-Piotrowska spowodowała, iż w polskiej polityce nastąpiło trzęsienie ziemi. Funkcję swoją utracił minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, który nie potrafił skutecznie nadzorować majątku państwowego, ale między innymi przez takich ludzi jak prezes, która nie potrafiła lub nie chciała, tego dzisiaj jeszcze nie wiemy, poinformować go o tak ważnym zdarzeniu, jakim było podpisanie memorandum przez stronę polską i rosyjską na budowę drugiej nitki gazociągu. Uważam, że to ją całkowicie dyskwalifikuje jako prezesa tej rangi spółki. Dlatego oczekiwałbym, że pan minister Karpiński, nowy minister Skarbu Państwa, powoła kogoś, kto po pierwsze bardziej rozumie branżę, ale po drugie rozumie, że tak poważna spółka, zajmująca się tak poważnym obszarem polskiej gospodarki, czyli gazownictwem, musi działać w koordynacji z strategicznymi interesami naszego państwa.
Solidarna Polska składa wniosek w sprawie odtajnienia akt sprawy Beaty Sawickiej. Wniosek trafi między innymi do szefa CBA. Sprawa dotyczy uniewinniającego wyroku, jaki wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie wobec byłej poseł Platformy Obywatelskiej Beaty Sawickiej oskarżonej o korupcję.
Tej sprawie towarzyszą liczne nieprawdziwe informacje, które w krzywym zwierciadle pokazują działania ówczesnej prokuratury i funkcjonariuszy CBA, zauważył lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dodał, że jedyną drogą pozwalającą przeciąć spekulacje na temat tego, jak było naprawdę, jest rzucenie kart na stół.
Ujawnijmy materiały postępowania w tym śledztwie. Ujawnijmy też materiały z działań operacyjnych, które w sposób jednoznaczny i dobitny pokażą, jak było naprawdę. Czy rzeczywiście pani poseł, jak twierdzą niektórzy, była wodzona na pokuszenie i testowano jej uczciwość? Czy też wręcz przeciwnie, było tak, że to pani poseł wyszła z inicjatywą korupcyjną i sprawę w sposób profesjonalny podjęło Centralne Biuro Antykorupcyjne? Otóż jako były prokurator generalny mogę państwu powiedzieć, że prawdziwa jest to druga wersja wydarzeń. Dlatego z otwartą przyłbicą i ze spokojem występuje Solidarna Polska dzisiaj z wnioskiem do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w ślad za tym do innych organów, które nadały klauzulę tajności o odtajnienie materiałów w tej sprawie.
Prokuratura apelacyjna w Poznaniu sporządziła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie Beaty Sawickiej. Prokuratura będzie go analizować pod kątem złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.
Już po piątkowym wyroku prokurator Rafał Maćkowiak zwrócił uwagę, że sąd pierwszej instancji dokonał zupełnie innych ocen niż sąd apelacyjny. Tymczasem nawet 500 000 złotych odszkodowania może dostać Beata Sawicka.
Profesor Krystyna Pawłowicz ma nadzieję, że kasacja zostanie uwzględniona. Inaczej ewentualne przyznanie bezpodstawnego, wysokiego odszkodowania będzie ukierunkowywaniem wściekłości Polaków na Prawo i Sprawiedliwość.
Im wyższe odszkodowanie, tym będzie się chciało pokazać, że to jest większa krzywda. I to będzie takie bezczelne dokładanie jeszcze do tego pieca, takiego upokarzania. Wszyscy widzieli, że ona wzięła te pieniądze. Jakie odszkodowanie? Techniki były legalne, zgodne z prawem. Więc ja nie sądzę, żeby tutaj sąd albo kolejny sąd będzie się kompromitował. Wszystko jest możliwe. Podejrzewam, że nawet 1 000 000 i 2 000 000 dadzą, tylko dlatego, żeby ukierunkować naszą wściekłość na prezesa Kaczyńskiego i pana Ziobrę, żeby powiedzieć, o widzicie, przez nich nie ma pieniędzy na żłobki i przez nich musimy teraz płacić odszkodowanie takiej pani Sawickiej. Mam nadzieję, że ludzie widzą to i nie dadzą się nabrać.
Otwarte fundusze emerytalne prawdopodobnie nie są w stanie wypłacić dożywotnich emerytur, przyznał minister finansów Jacek Rostowski.
W tej sytuacji państwo będzie musiało wypłacać emerytury z kapitału zgromadzonego z obowiązkowych składek emerytalnych przekazywanych do OFE, tłumaczył wicepremier.
Widać, że minister finansów zdecydował już, że 10 lat przed przejściem na emeryturę OFE będą przekazywały 1/10 z kapitału zgromadzonego przez ubezpieczonego, mówi ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Sprawdzają się te prognozy, które mówiły, że rząd sięgnie do kapitału zgromadzonego w otwartych funduszach emerytalnych. Mówiąc szczerze, dziwię się takiemu podejściu, bo albo rząd rzeczywiście uznaje, że otwarte fundusze emerytalne są rozwiązaniem złym, rzetelnie informuje Polaków oszczędzających w tym systemie, że z tego tytułu otrzymają symboliczne emerytury i wprowadza ustawę polegającą na dobrowolności wyboru ZUS czy otwarte fundusze emerytalne, a takie zachowania powodują tylko zamieszanie, natomiast nie robią specjalnej krzywdy otwartym funduszom emerytalnym.
Ekonomista tłumaczy, że jeśli po odebraniu 5-procentowej składki, co stało się 2 lata temu, teraz będzie się zabierać kapitał, OFE zostaną zwolnione z jakichkolwiek obowiązków wobec przyszłych emerytów. Zobowiązania pokryją po prostu sami Polacy.
Najwyższy czas, jak dodał poseł Kuźmiuk, by rządzący powiedzieli prawdę na temat OFE i podjęli konsekwentne działania wynikające z tej prawdy.
Podpierają dziurę budżetową pieniędzmi w otwartych funduszach emerytalnych. Już to zostało zrobione 2 lata temu. Teraz jest przygotowywany kolejny skok na kasę. Natomiast otwarte fundusze dalej mają się dobrze. W dalszym ciągu przekazuje im się 2,3% składki. Od tego pobierają stosowną opłatę, choć poborem składki nie zajmują się wcale. Zarządzający funduszami wypłacają sobie wysokie wynagrodzenia. Właściciele otwartych funduszy emerytalnych co roku wyprowadzają z Polski ogromną dywidendę. Emerytury, które będą płacone za 10, 20 czy 30 lat z otwartych funduszy emerytalnych, będą symboliczne. Natomiast wszelkie zobowiązania ponoszą sami zainteresowani, czyli ubezpieczeni w otwartych funduszach emerytalnych i w przyszłości także państwo.
Nie tylko przyłączamy się do głosu polskich biskupów, ale żądamy podjęcia zdecydowanych działań celem zaprzestania dyskryminacji telewizji TRFAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Napisali w liście do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza przedstawiciele belgijskiej Polonii.
Członkowie polskiej kolonii byłych wojskowych oraz Stowarzyszenia Katolickiego Polonia Flandria podkreślają, że dyskryminacja katolickiej telewizji uderza również w Polonię, dla której ta stacja jest łącznikiem z narodem.
Jeżeli my słyszymy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, organ konstytucyjny, wymyśla sobie na poczekaniu, powiedzmy, pewne kryteria, nie mówi, czym się będzie sugerować, to tak jak uczeń, przystępując do egzaminu, nie wiedział, jakie zasady go obowiązują, to tak nie ma. W związku z tym organy państwa polskiego powinny respektować przepisy. Nie tylko obywatele powinni podlegać przepisom ustalonym, ale również organy państwa też. W związku z tym organy konstytucyjne, jak Sejm, Senat, Prezydent, to są naprawdę najistotniejsze organy naszego państwa i które powinny stać na straży swojej praworządności i nie pozwalać tym, którzy w ramach tych praw się nie mieszczą, na samowolkę, na takie złe postępowanie, bezprawne wręcz.
Mówiła Anna Woś, przewodnicząca Stowarzyszenia Polonia Flandria.
Powodem wystosowania pisma były też, jak podkreślają członkowie organizacji, informacje o tym, że marszałek Senatu upomniał Episkopat Polski, który uznał działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za dyskryminujące.
Marszałek Senatu reprezentuje naród polski, a my jesteśmy katolikami i nie możemy przyjąć takiego oskarżenia w stosunku do biskupów, którzy bronią wiary katolickiej, bronią dostępu telewizji do multipleksu. Przecież my mamy prawa i my chcemy bronić swoich praw. W związku z tym nie chcemy, żeby te prawa były szargane, ale poprzez osobę, która sprawuje pewien urząd, a ta osoba została wybrana do reprezentowania wszystkich Polaków. Być może jej się nie podoba to, co jest prezentowane przez Kościół, czy prezentowane przez media, te katolickie, ale jesteśmy wolnymi ludźmi i nie musi tej osoby słuchać, ale powinien pozwolić słuchać innym i nie karcić innych za taką ocenę.
Tymczasem nie ustają marsze w obronie telewizji TRFAM. Już w najbliższą środę, to jest 1 maja, manifestować będą mieszkańcy Lubina.
Marsz poprzedzi msza święta o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego na osiedlu przy lesie. Po Eucharystii uformuje się marsz, który przejdzie ulicami Lubina i zatrzyma się przed pomnikiem pamięci ofiar Lubina 82.
Kolejne manifestacje w obronie telewizji TRFAM odbędą się 5 maja w Gdańsku, 11 w Ostrowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Wąbrzeźnie. Na 19 maja zaplanowano manifestację w obronie telewizji TRFAM w Warszawie.
Trwa również akcja zbierania podpisów przeciwko dyskryminacji telewizji TRFAM. Do tej pory w siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 479 783 kopie podpisów.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości. Dziękujemy Państwu za uwagę.